To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w 26. odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i
Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj będziemy rozmawiali o specjalizacji po raz kolejny. To jest temat, który już kiedyś poruszaliśmy i który okazało się bardzo Was wszystkich interesuje, więc stwierdziliśmy, że wrócimy do niego dziś i zgłębimy troszkę bardziej.
Tak, to tak woli ścisłości, to był odcinek numer 8. Jeśli ktoś chciałby wrócić do tego odcinka, to wystarczy przejrzeć na swoją stronę i odnaleźć odcinek 8. I nawet spojrzałem sobie przed nagraniem na statystyki tego odcinka i ten odcinek od lipca do lutego został pobrany ponad 400 razy. I jest to póki co najlepiej pobierany, najchętniej odsłuchiwany odcinek na naszym podcaście. Więc... No więc tak, pomyśleliśmy, że warto pociągnąć ten temat i jeszcze raz przegadać wspólnie temat specjalizacji i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zbudować specjalizację w kancelarii.
No w tamtym odcinku numer 8 mówiliśmy o tym, w sensie zadaliśmy wszystkim sobie i wam pytanie, czy specjalizacja kancelarii to jest droga do sukcesu? Dzisiaj chcielibyśmy trochę zgłębić bardziej ten temat, czyli porozmawiać o tym, jakie są rodzaje specjalizacji, od czego zacząć budować specjalizację, jak praktycznie można byłoby podejść do tego tematu budowy specjalizacji, no tak, żebyście mieli jakąś taką listę w miarę krótką i w miarę w postaci bullet pointów, po której można sobie przejść, jeżeli macie ochotę właśnie zbudować specjalizację.
Taki praktyczny niezbędnik, taki Adam Słodowy specjalizacji.
Adam Słodowy specjalizacji, to mi się bardzo podoba.
Jakie są rodzaje specjalizacji?
Rodzaje specjalizacji? No to ja tak sobie myślę, że można podejść do tematu specjalizacji na kilka sposobów przynajmniej. Na przykład jednym, na który ja bym podszedł do budowania specjalizacji, to jest wybranie jakiejś branży, w której bym działał, tak? Czyli jeżeli otwieram firmę, która ma się zajmować na przykład właśnie doradztwem prawnym, no to bym sobie powiedział, okej, no to ja będę firmą, w sensie kancelarią, która doradza w branży na przykład budowlanej. No i wtedy już jest to jakaś specjalizacja, tak?
Tak, to jest, wiesz, to jest takie tradycyjne podejście, no ale zobacz, że jeszcze mało kto myśli, czy mało kto myśli o tym, że specjalizacja może być też taka lokalna, geograficzna. Na przykład idąc w łodzianizmy mógłbym być najlepszą kancelarią w Zgierzu albo w Jankach idąc, wiesz...
W Zgierzu, mi się to podoba. Nie, wiesz co, to znaczy ja rozumiem, że można w ten sposób też podejść do specjalizacji, tylko że mi się wydaje, że... No, że to jest takie trochę stawianie sobie barier na samym początku, nie? W sensie... Okej, no jestem najlepszą kancelarią w Zgierzu, albo jestem jedyną kancelarią w Zgierzu. Zgoda, no tylko co dalej? Jak to dalej się będzie skalowało? No raczej nie będzie się skalowało, bo będzie się skalowało tak bardzo, jak bardzo Zgierz będzie się skalował.
No, może... Zgierz będzie się skalował tylko jako część Łodzi. Czyli wiesz, za 50 lat no, Zgierz, właśnie. Janki, czy tam no, będą część większej aglomeracji.
Więc właśnie tak, wiesz, to mi się wydaje, że to jest taka trochę krótkoterminowa strategia i w sumie jeżeli miałbym być bardzo hardkorowy, to bym powiedział, że jest to strategia takiego nie... No jakby to powiedzieć ładnie, no... To jest trochę jednak ucieczka od tematu specjalizacji, no bo powiedzieć sobie, okej, będę najlepszy na swoim podwórku, no to jest takie proste, tak? Wystarczy wyjść przed dom, rozejrzeć się, no i powiedzieć, dobra, to ja tu będę najlepszy, no spoko. No,
masz też plusy takiej sytuacji, zobacz, masz plusy tego rodzaju, że jak już jesteś najlepszy w Zgierzu, no to jest szansa, że możesz robić mydło i powidło. To znaczy nie musisz być specjalistą w jakiejś określonej dziedzinie.
Ale to dobrze uzupełniasz moją argumentację, że jest to jednak strategia ucieczki, bo w momencie, kiedy w ogóle nie zastanowiliśmy się nad tym właśnie od czego chcemy być specjalistami, tylko chcemy właśnie mieć furtkę do robienia mydła i powidła, no to znaczy, że pewna praca nie została wykonana, nie?
Albo, no nie, no słuchaj, możesz robić mydło i powidło i ze Zgierza przenieść się do Zolkowa, ten sam model odpalić w Ozorkowie, ten sam model odpalić w Jankach, ten sam model takiego lokalizmu odpalić, no nie wiem, w Strykowie.
I zrobić, no, i być... no tak, i będzie pierwsza kancelaria, która działa tylko i wyłącznie w takich podaglomeracyjnych małych miejscowościach.
Dokładnie tak, tak jak masz niektóre... Tak samo jak niektóre supermarkety otwierają się tylko w małych miejscowościach, czyli takich, które mają kilkanaście tysięcy mieszkańców, to tutaj można by, zastanawiam się, może można by zrobić tak samo. Nawet wydaje mi się, słuchaj, że jakieś, no nie wiem, 5-10 lat temu istniały sieciówki kancelarii właśnie małych dla osób fizycznych. One się nazywały...
I w tym momencie Szymon odpala Google i zaczyna klepać na klawiaturze, ale mamy bardzo dobre mikrofony i tego nie słychać.
One się nazywały, czekajcie...
To w momencie, kiedy Szymon klepie w klawiaturę i szuka, jak one się nazywały, to ja chciałbym tylko powiedzieć, że może to jest jakieś wyjście z problemu pod tytułem, jak się wyspecjalizować i którędy, jaką ścieżką tą specjalizację zbudować, ale mimo wszystko... Ja myślę, że gdyby na przykład usłyszał naszą rozmowę Simon Sinek, to by powiedział, że jesteśmy tchórzami.
No, to w tym. W sensie dobra, nie znalazłem tej nazwy. Nie, ale kurczę, naprawdę pamiętam, bo będąc młodą lekarką, jeśli ktoś słuchał Trójki, to wie, o co chodzi, to byłem tam na jakichś rozmowach o praktykę, o pracę, wiesz, i tam bardzo był duży ruch młodych prawników, studentów czy aplikantów.
No
coś
nic,
takiego
no.
było.
Znaczy to jest dowód na to, a właśnie, bo nie ma już tej firmy, tak?
No, może po prostu nie pamiętam nazwy, wiesz, tej firmy i sobie przypomnę.
No to zobaczymy. Ja obstawiam, że już tej firmy nie ma. I,
bardzo możliwe.
Bo mi się to bardzo dobrze w ten taki model mojego myślenia łapie. To znaczy, że jest to jakimś tam właśnie rozwiązaniem problemu, którą drogą zbudować specjalizację, ale prędzej czy później i tak staniemy, albo przedsiębiorca stanie przed pytaniem, no dobra, ale w sumie to w czym ja chcę się specjalizować i nie będzie to pytanie o geografię, tylko będzie to raczej pytanie o to, co najbardziej lubi robić, albo co mu najlepiej wychodzi, albo...
Tak,
no mimo wszystko jednak mojemu sercu bliższa jest ta droga do specjalizacji nie lokalna, tylko albo branżowa, czyli właśnie uwielbiam obsługiwać firmy budujące, nie wiem, tunele metra. To jest dobra branża, nie? Tak w ogóle.
No, tylko nie w Polsce, bo póki co masz 1,5 linii metra w całym, ale dlatego na 38 milionów mieszkańców.
Ale zobacz, bo rynek jest taki, jeszcze rynek będzie, zobacz jak tylko jest draśnięty ten rynek, zobacz co się stanie, jeżeli na przykład w Krakowie dojdą do wniosku, że chcą zrobić metro. Albo w Łodzi.
No tak. W Łodzi ma być jakieś quasi metro i nawet jak ktoś quasi metro w związku z tym, że powstał dworzec Łódź Fabryczna i on ma być przekopany, wiesz, przez całą Łódź do kolejnej stacji Łódź Kaliska wreszcie, czyli wiesz, nie trzeba będzie jeździć do Kutna, żeby przejechać, żeby wsiąść w pociąg międzynarodowy w Łodzi i przy okazji tego informacji o tym, że będzie ten tunel taki różnicowy, on się nazywa, to gazeta odkopała artykuły chyba z lat, nie wiem, 30., gdzie już były plany metra.
Dobrze, wiesz, jak utrafiłem w to łódzkie metro.
Więc u nas to jest, wiesz, w Łodzi to jest taka totalna mrzonka to metro i takie na horyzoncie, gdzieś się majaczy idea metra, czy podziemnego czegoś, ale jak uwierzę, jak zobaczę, to wiesz, uwierzę, że coś takiego może powstać.
Drogi słuchaczu, jeżeli pochodzisz z Łodzi i masz ochotę otworzyć kancelarię, to jest to bardzo dobry pomysł, żeby zrobić kancelarię obsługującą tylko i wyłącznie budowy metra.
Tak, tak, tak.
Ale jeszcze poprosimy vloga i podcast do tego i cała Polska będzie cię oglądać wtedy.
Ja bym, wiesz, wrzucił do tego vloga i jakieś instastory o tym, jak się buduje, o tym, jak to prawnik idzie na budowę, weryfikuje tutaj wszystko, a przy okazji wrzuca zdjęcia z tej budowy, takie,
tak,
wiesz, faktyczne
z ręki. Tak, ja bym ludzi nie kierował w stronę instastory, które zaraz zniknie i za 3 dni już nikt tego nie odnajdzie.
No to okej, to jak na to vloga, niech ci będzie, no vloga. A instastory takie, wiesz, na szybko, pach, 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 wrzucane.
Nie,
czyli
szybko,
to byłby taki prawnik Gary Vaynerchuk.
Na szybko, notatki w notatniku.
Taki Gary Vaynerchuk, prawnik, za nim chodzi koleś z kamerą i nagrywane jest jedno i drugie. jest nagrywany vlog i przy okazji z ręki szybki Insta.
Po tą strategię marketingową można się zgłosić do Szymona Kwiatkowskiego. Szymon.Kwiatkowski małpa marketingprawa.pl. Chciałem powiedzieć, że tak, no to powiedzieliśmy o rodzaju specjalizacji lokalnej, branżowej i merytorycznej. To jeszcze o tej merytorycznej nie dużo mówiliśmy, w sensie takim, że oczywiście można się wyspecjalizować na przykład co? W prawie pracy, albo tylko w due diligence'ach nieruchomościowych, tak?
No tak, tak, tak myślę. I to są takie specjalizacje, z jednej strony są całe kancelarie, sprawa pracy są znane i lubione, no ale też w większych kancelariach są to po prostu działy, które specjalizują się w ramach określonej dziedziny. Więc to działa w dwóch kierunkach. Małe kancelarie, butikowe tak zwane, co ma o tyle dobrą strategię, ma taka specjalizacja merytoryczna, że cenowo taka kancelaria może być bardzo, bardzo dobrze stać i konkurować merytorycznie z największymi kancelariami, które zbierają gwiazdy i które zbierają najlepsze osoby z rynku, i jednocześnie być trochę tańsza czy porównywalna do dużych kancelarii.
Tak.
Więc to jest ciekawa droga, tylko że rzeczywiście trzeba być bardzo dobrym merytorycznie i kompetencje mieć na bardzo wysokim poziomie, żeby tą merytorykę, tą specjalizację merytoryczną, czyli na przykład prawo pracy, dobrze ciągnąć, żeby to ładnie przędło. No, łatwiejsza pewnie byłaby, porównując, tę specjalizacja branżowa, czyli na przykład obsługuje firmy, o których mówiłeś, budujące metro.
Budujące metro.
Myślę, że to w porównaniu do merytorycznej byłoby specjalizacją prostszą, bo tam przekrój spraw jest szerszy i nie jest tak bardzo specjalistyczny. Tak mi się wydaje.
W sensie, jak chodzi ci o to, że szerszy jest przekrój spraw tej branżowej?
No tak. Bo wiesz, wpadną ci rzeczy, które są korporacyjne, wpadną ci rzeczy, które są też trochę specjalizacyjne, czyli prawo pracy też padnie, ale no, ty obsługujesz branżę, nie? Więc wpadnie ci mydło i powidło.
A to jest właśnie dobre pytanie, takie filozoficzne. Ja to lubię, takie pytania filozoficzne. Mianowicie, czy lepiej mieć do rozwiązania problem w postaci, no dobra, to ja znam jedną branżę, ale teraz będę musiał znać problemy prawa pracy związane z tą branżą i problemy prawa budowlanego związane z tą branżą i problemy jakiegoś tam innego prawa związanego z tą branżą. Czy może właśnie powiedzieć sobie, okej, to ja będę specjalistą z prawa pracy, no ale teraz trzeba wchodzić w różne buty, nie? Czyli muszę jednocześnie znać specyfikę stosowania prawa pracy w domu modowym i muszę znać specyfikę stosowania prawa pracy, no nie wiem, w zakładzie produkującym konserwy rybne. Kumasz?
Tak, nie no, jest to jakieś... Jest to wyzwanie, ale pomyślałem sobie w drugą stronę, że jeżeli miałbyś myśleć o pozyskaniu klienta dla specjalizacji branżowej, no to tam kluczowe będą twoje znajomości, twoje relacje, które masz nawiązane z innymi przedsiębiorcami. I ta specjalizacja branżowa raczej wyniknie z tego, jakich masz przyjaciół, znajomych, kontakty. I wejdziesz tą specjalizację od tej strony, a nie od strony tego, że nauczyłeś się obsługiwać, masz kompetencje, wiedzę do obsługi właśnie tej branży budującej, firm budujących metro. W branżowej wejdziesz w branżową, dlatego że masz kontakty. Wejdziesz w merytoryczną, dlatego że masz wiedzę. I no to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, czy na twoją wątpliwość, czy twoje pytanie filozoficzne.
Ja to trochę zabrzmiało tak, jakby w specjalizacji branżowej nie liczyła się wiedza, wiesz?
No nie, ja o tym wcale nie mówię. Mówię o tym, w jaki sposób zaistniejesz w tej branży i w jaki sposób, co się musi stać, żebyś wszedł w branżę właśnie obsługi firm budujących metro.
Muszę znać dlatego, że uczestników tej branży, tak?
Dokładnie tak. No zresztą zaraz jak przejdziemy do praktycznej listy budowy specjalizacji, do tego niezbędnika, to tam się to pojawi. Chociaż wcześniej jest taki moment, kiedy mówimy o tym, żeby zacząć od dlaczego.
Tak, no bo Simon Sinek, ja o nim już dzisiaj wspomniałem, że to jest taki pan, który by się zaraz najeżył, słysząc naszą dyskusję na temat tego, czy lokalna specjalizacja to jest w ogóle jakaś droga do budowy tej specjalizacji firmy, czy nie. A on by powiedział, no ale jak to, co wy, o czym wy mówicie w ogóle? Tak, przecież tak, to tak. Trzeba zupełnie od czegoś innego zacząć, bo trzeba zacząć od dlaczego. Szymon, a dlaczego trzeba zacząć od dlaczego?
Bo tak powiedział Simon Sinek, a jest moim imiennikiem.
A, no tak, wszystko jasne.
Wszystko jest, więc już trzeba zacząć od dlaczego. A przy okazji ta książka wcale mi się nie podoba, więc czytałem ją i wcale mnie nie powala.
Nie, bo ona jest słaba, w sensie ona jest źle napisana, natomiast to, co on tam napisał, w sumie jest spoko, nie?
A, nie, no oczywiście. To każdy może się przekonać, czytając książkę autorstwa Simona Sineka pod tytułem Start with Why, zacznij od dlaczego. A dlaczego trzeba zacząć dlaczego? Dlatego, że jest to najlepsza droga do tego, aby robić rzeczy, które rzeczywiście się chce robić, rzeczywiście wypływają jakby z wewnątrz, jest testwa każdego prawnika, nie są narzucone przez kogoś innego i są takie prawdziwie własne.
Ja spróbuję streścić w jednym zdaniu tą książkę, bo to jest właśnie tak, jak Szymon przed chwilą powiedział, że to jest jakaś tam droga do znalezienia pewnej motywacji do robienia rzeczy w biznesie, tak? Czyli Simon Sinek tam w tej książce opowiada historię taką, że są pewne firmy, większość firm i większość ludzi na świecie nie ma żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć,
tak.
Co robi. Nie ma żadnego problemu, znaczy ma troszkę większy, ale wciąż jeszcze rozwiązywalny dosyć łatwo problem z powiedzeniem, w jaki sposób to, co robi, jest inne od tego, co robi konkurencja, ale bardzo niewiele firm i niewielu ludzi na świecie jest w stanie powiedzieć, dlaczego robi to, co robi. I on tam podaje przykład dwóch firm technologicznych, czyli Della i Apple, gdzie Dell zawsze, za każdym razem, jak jakiś nowy produkt wypuszcza, no to się skupia na specyfikacjach komputerów, skupia się na pewnych funkcjach, które oferuje. Natomiast Apple robi to zupełnie odwrotnie, czyli nie mówi, robimy komputery, nasze komputery są najszybsze i coś tam, tylko mówi, dlaczego robi te komputery. Czyli mówi, my chcemy zmienić świat, chcemy, żeby każdy kreatywny człowiek na świecie miał dostęp do dobrego sprzętu, do uprawiania swoich tam jakichś kreatywnych zadań i tak się składa, że akurat tym razem zrobiliśmy komputer.
Tak, albo iPhone'a, albo kolejne urządzenie.
No tak, i dlatego właśnie porównując te dwie firmy, Dell zazwyczaj wam się będzie kojarzył tylko i wyłącznie z komputerami PC, które gdzieś tam stoją na biurkach w korporacjach, natomiast Apple kiedyś zrobiło iPoda, później zrobiło iPhone'a, robi przez cały czas komputery, laptopy, tak? W sensie oni dosyć, teraz jest jeszcze Apple Watch od jakiegoś czasu, oni mają bardzo dużo różnych takich, tych no jak to się mówi,
Produktów
w sensie, ale nawet nie tyle, że mają różne produkty, w sensie dużo laptopów, tylko że to są różne kategorie produktów, tak? I to im nie przeszkadza dzięki temu, że mają właśnie to why, czyli wiedzą, dlaczego to wszystko robią, to dla nich nie ma żadnego znaczenia, czy oni stworzą w następnej iteracji swojej firmy właśnie komputer, czy to będzie osobisty odtwarzacz, czy to będą gogle VR, które podobno już niedługo Apple wypuści.
To zacznij dlaczego. Bardzo można fajnie i łatwo, znaczy łatwo, stosunkowo łatwo przyłożyć na codzienne życie każdej kancelarii, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie nie tylko na to, co ciebie, prawniku, ciągnie do wykonywania tej, a nie innej pracy, ale też jakie wartości tobie przyświecają w własnej pracy, czy jakie wartości reprezentuje kancelaria, jaką prowadzisz. I to też jest trochę odpowiedzenie o to, zadanie sobie pytania o to, dlaczego i nawet wskazanie wartości kancelarii, czy wskazanie wartości własnych, indywidualnych jest w jakimś stopniu odpowiedzią na to pytanie i takim drogowskazem na przyszłość odpowiadającym, czy rozbijającym jakieś wątpliwości przy podejmowaniu trudnych decyzji, i to czy biznesowych, czy merytorycznych.
Czyli to, żeby tak od początku sobie powiedzieć, okej, to ja zawsze chciałem być adwokatem, ale dlaczego chciałem być adwokatem? Bo chciałem bronić słabszych.
No i patrz, no i masz, idąc tym tropem, znajdziesz bez problemu prawnika, panią mecenas, nie pamiętam jej nazwiska oczywiście, natomiast ona zajmuje się obroną zwierząt. Aha. I No i idealna realizacja, faktyczna realizacja tej wartości, o której ty powiedziałeś.
Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jak już, że to jest trochę trudne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego czymś się zajmujemy, w sensie z jakiej takiej naszej wewnętrznej potrzeby to wypełza ta nasza chęć do posiadania biznesu, ale jak już to zrobimy, to później bardzo dużo rzeczy dalej się rozwiązuje samych, to znaczy na przykład jak, nie wiem, będziemy w jakiejś sytuacji społecznej, gdzie trzeba się zaprezentować, to bardzo łatwo jest nam w ciekawy sposób opowiedzieć o sobie, tak? Czyli zupełnie inaczej brzmi, dzień dobry, jestem Jerzy Rajkow-Krzywicki i jestem adwokatem specjalizującym się w rozwodach, a zupełnie inaczej brzmi, dzień dobry, jestem Jerzy Rajkow-Krzywicki, a moją pasją i zacząłem się zajmować byciem właśnie adwokatem, bo chciałem pomagać rozwodzić się na przykład, nie wiem, krzywdzonym kobietom przez niedobrych mężczyzn, no, albo właśnie gwiazdom, albo no, komukolwiek, to tam już sobie można dopisać dalej. Albo jeszcze lepiej, zostałem adwokatem, bo chcę przywrócić trochę równowagi temu nierównemu światu, nie? No to brzmi zupełnie inaczej, nie?
Tak, zdecydowanie. To pokazuje właśnie to, dlaczego, o którym mówi Simon Sinek, i pokazuje te wartości, jakie przyświecają każdemu w sumie, każdej osobie na tym świecie. I mógłbyś też podejść do tych wartości od drugiej strony i powiedzieć sobie, dobra, moją wartością jest to, że chcę zarabiać. Wobec tego widzę, że e-commerce rośnie, wobec tego wchodzimy w tę specjalizację. I moje dlaczego byłoby, i to jest pytanie może teraz do ciebie i do słuchaczy, czy dlaczego byłoby też odpowiedzią na pytanie dlaczego byłoby to, że po prostu mam budżet i chcę wejść w daną specjalizację i na tym i tam chcę się rozwijać, czy jednak dlaczego musi zawsze odnosić się do wartości?
Ja myślę, że jeżeli w ogóle ktokolwiek dzisiaj staje przed problemem, czy przed na początku drogi budowania biznesu, no to wiadomo, że chce zarabiać, tak?
No,
przecież raczej nie robi się biznesu po to, żeby nie zarabiać, bo to wtedy nie jest biznes, to wtedy jest co innego. Więc ja sobie myślę, że powiedzenie sobie, okej, no to będę się zajmował jakąś tam specjalizacją, bo tam są pieniądze, to jest trochę krótkoterminowa strategia i to jest za mało głęboka strategia, tak? W sensie wiadomo, że to są dwie równoległe rzeczy w mojej głowie. Wiadomo, że jeżeli chcesz prowadzić biznes, to chcesz zarabiać. Wiadomo, że każdy z nas chodzi do pracy albo zakłada firmę i ją prowadzi po to, żeby finalnie coś tam wrzucić do garka dla siebie czy dla swojej rodziny, tak? Wiadomo. Ja myślę, że to nie jest dobra motywacja. Bo wiadomo, że firma tak samo jak powinna zarabiać, to tak samo powinna być zgodna z prawem kraju, czy tam miejsca lokalne, nie, w którym działa i tak dalej. To są jakieś takie rzeczy, które sobie leżą równolegle. Ale wydaje mi się, że chęć do zarabiania na danym rynku to nie powinno być dlaczego. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ten rynek może się zmienić i nagle tam tych pieniędzy nie będzie tak dużo. Może być trochę mniej. Co wtedy? I nagle masz problem, tak? No bo ojejku, ja tam przyszedłem dla pieniędzy, a teraz nie ma pieniędzy, to co? To muszę iść, zmieniam specjalizację, tak? Bo pieniądze są gdzie indziej. Nie, od razu nagle się okazuje, że mamy problemy. A właśnie zastanowienie się nad tym, dlaczego powinno rozwiązywać problemy, a nie je mnożyć, czyli to powinno być tak, że jeżeli się zdecydujemy już, że będziemy tymi specjalistami od rozwodów, na przykład gwiazd, tak jak powiedziałeś, no to niezależnie od tego, czy dużo gwiazd się będzie rozwodziło, czy nie, no to my dalej będziemy chcieli się tym zajmować, tak? Bo to nas w jakiś tam sposób interesuje, bo w jakiś tam sposób czujemy do tego naturalną jakąś inklinację, tak? I to jest coś takiego, że właśnie to rozwiązuje pewne dylematy moralne, natomiast jakbyś chciał na przykład skwantyfikować poziom, nie wiem, pieniędzy w danej branży, którą chciałbyś się zajmować, że co, że jak tam będzie 3 miliardy złotych, to tam wchodzisz, a jak będą 2, to już nie, no wiesz, no to... Tak.
Spojrzałbym, czy branża rośnie, czy nie. No i e-commerce zawsze będzie rósł, przynajmniej przez najbliższe pewnie 15 lat w Polsce.
No ale wiesz co, no może i będzie, tylko że na przykład tak już naprawdę chcąc podyskutować trochę o e-commerce, to nie masz wrażenia, że ten e-commerce to tak w dużej mierze będzie rósł, bo Amazon będzie rósł?
A w ten sposób. Ja myślę, że może tak, chociaż w Polsce będzie rósł, dlatego że cały czas jest przestrzeń na to, żeby rósł i żeby ludzie kupowali online.
Ja używam, jestem dosyć mocnym takim na przykład early adopterem e-commerce'u w ten sposób, że po pierwsze te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że do mnie kupa paczek przychodzi, a po drugie ja bardzo wcześnie zacząłem korzystać z e-commerce'u w bardzo dużym stopniu, w sensie takim, że już parę lat temu na przykład zamawiałem 70% jedzenia do domu przez internet, co jeszcze wtedy w ogóle było jakąś abstrakcją, bo takie firmy jak Frisco to w Polsce dopiero zaczynały w ogóle takie rzeczy robić, a ja sobie kupowałem już wtedy od ludzi na Allegro, nie bojąc się, że mnie zatrują jakieś tam serki od kogoś z gór i jakieś tam inne rzeczy.
Super, nieważne. Super.
W każdym razie, jak gdyby dosyć dobrze znam branżę i dosyć dobrze wiem, o co chodzi z tym e-commerce'em w Polsce, dlaczego on się będzie rozwijał, a z drugiej strony, dlaczego Amazon przyjdzie i wszystko pozamiata. Amazon przyjdzie i wszystko pozamiata, dlatego, bo Amazon ma pewne procesy i procedury ustawione w taki sposób, że zawsze jak będziesz miał do wyboru usługę Amazona, gdzie na przykład zwrotu możesz dokonać zawsze przez 30 dni, nikt się ciebie nie pyta dlaczego, no to jeżeli, ja nie wiem, co byś musiał mieć z drugiej strony na szali, żeby nie skorzystać z Amazona, tak? I to są trochę takie rzeczy, że okej, e-commerce będzie rósł, ale w takim razie, jeżeli jesteś tego świadom, to może zamiast zakładać kancelarię, która będzie się zajmowała e-commerce'em, lepiej się zatrudnić w Amazonie.
No tak.
Wiesz, jako być doradcą prawnym w Amazonie, no co nie?
Jako robot w tym, wiesz...
Centrum sortowania. Tak.
Słuchajcie, to przejdźmy, Jerzy, przejdźmy przez tą naszą praktyczną listę budowy specjalizacji. Jeśli akurat zastanawiasz się, a słuchasz tego odcinka, więc zapewne tak, jak zbudować specjalizację w kancelarii, to pierwszy krok, jaki powinieneś sobie zadać, oprócz pierwsze pytanie, jakie sobie zadajesz, to oczywiście to sinekowe dlaczego. Natomiast drugie pytanie to jest o to, jak głęboka jest specjalizacja, to znaczy... Trzeba zastanowić się i skorzystać z otwartych źródeł, czy w ogóle ze wszystkich źródeł dostępnych, jaki jest potencjał zaistnienia na tym rynku i jaki jest potencjał w pozyskaniu nowych i utrzymaniu wysokiej sprzedaży, takiej, która byłaby skalowalna. Możesz sobie wyobrazić, że jeżeli wrócimy do tego metra, do tych firm budujących metro, no to tutaj specjalizacja w Polsce, no nie powiedziałbym, że jest głęboka. Mamy 1,5 linii metra, znaczy mamy jedną linię metra i druga, która ma nie wiem ile, 4-5 stacji, więc ta specjalizacja wcale nie musi być taka głęboka i taka biznesowo korzystna. A już rozwody gwiazd czy celebrytów może być ciekawsze pod kątem takim, że tych rozwodów jest coraz więcej, wprawdzie też większa konkurencja. No i to...
No właśnie, no więc to wszystko to trochę brzmi tak, jak dyskutowanie o tym, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta.
No tak.
Ja myślę, że jest do połowy pełna. W przypadku tego metra, no bo przecież w Łodzi będzie metro.
No nie wiadomo, czy będzie metro. Albo wiesz, inżynier czy informatyk powiedziałby, że narzędzie jest niedopasowane do ilości płynu w tej szklance. To nie jest mój dowcip.
Ja myślę sobie tak, a propos jeszcze analogii do rynku informatycznego, to ja myślę sobie, że jeżeli wszyscy wokoło programują, to nie jest to dobry pomysł, żeby pójść się nauczyć programowania. Nie?
To jest dobry pomysł, żeby nauczyć się, nowego języka programowania.
Ja myślę, że nawet nie, że to jest dobry moment, żeby pójść nauczyć się zarządzać programistami.
Okej.
Nie, więc może podejść do tego, do tej badania głębokości specjalizacji tak w taki sposób od tyłu, czyli ponieważ ciężko jest, moim zdaniem przynajmniej, ciężko jest ocenić, jaki jest potencjał rynku, no bo możesz właśnie sobie powiedzieć, okej, fakt, że w Łodzi będzie planowane metro, to jest dowód na rośnięcie rynku budowy metra w Polsce, a ty powiesz, no dobra, ale to będzie dopiero druga linia w całym kraju.
No tak.
No dobra, no ja rozumiem, że lepiej byłoby mieszkać w Paryżu, ale tam już z drugiej strony jest zbudowane to metro, kumasz?
Tak.
A w Polsce jeszcze nie, więc może właśnie odwrócić sytuację i sobie powiedzieć, dobra, no to jeżeli, zobaczmy, czym się wszyscy teraz zajmują. No i teraz dobre pytanie dla nas tutaj, ludzi blisko branży prawniczej zlokalizowanych. Co w tej chwili jest takim największym strzałem, największym boomem na rynku usług prawnych?
W tej chwili co by było? Niektórzy szukają drugiego RODO, znaczy wszyscy szukają drugiego RODO, czyli wiesz, kwestie regulacyjne, które tak naprawdę, które są według mnie mocno niepewne. Nie tyle, że niepewne, że się nie pojawią, tylko niepewne dlatego, że jest ryzyko, że tam nie będzie takich oczekiwań klienckich, jakie były po RODO, kiedy wyrosły całe kancelarie czy całe specjalizacje na tym akcie prawnym. No i a co jest jeszcze? Chyba...
Jest IP.
Oczywiście, no IP rośnie, tak, IP.
IP rośnie i to, co jeszcze ja zauważam, że rośnie dosyć mocno, to obsługa takich młodych spółek technologicznych, no, może niekoniecznie startupów, ale po prostu no, takich małych inicjatyw technologicznych, które będą rosły, co trochę też zahacza o IP, ale w takim bardziej ujęciu nie kreatywnym, tylko bardziej technologicznym, jeżeli można tak
mówić. Technologicznym czy takiej bieżącej obsługi biznesu?
Znaczy to i to, natomiast w sensie to są specyficzne jakieś takie problematyki typu, wiesz, no w jaki sposób skonstruować na początku na przykład umowę spółki, żeby później dało się robić rundy venture kapitalistów, którzy by będą inwestowali, nie? Czy takie przygotowanie struktury.
Tak. No to idąc dalej, jeżeli już mamy specjalizację, przynajmniej jakoś ją sobie określiliśmy i powiedzieliśmy sobie, że jest potencjał na tym rynku, no to warto zastanowić się, jakich mamy konkurentów, znaczy może nie tyle konkurentów, to kto jeszcze jest graczem na tym rynku. I wbrew pozorom obecność innych kancelarii czy innych osób, które się zajmują tą specjalizacją, wcale nie jest czymś złym. Jest tylko pewnym rodzaju sygnałem, że w tej branży już ktoś jest. Oczywiście, jeżeli jest...
Że tam są jakieś pieniądze, nie?
Oczywiście, jeśli tam jest, nie wiem, kilka tysięcy kancelarii, no to może to już jest wyczerpany rynek. Warto wchodzić.
No ja myślę, że nie. Wiesz, Szymon, ja właśnie myślę, że tutaj to jest dobry moment, żeby wskazać dwie rzeczy naszym słuchaczom. Po pierwsze, że należy się bardzo, bardzo, bardzo mocno zastanowić nad wejściem w jakąś branżę, jeżeli tam nie ma nikogo.
Okej.
Bo może się okazać, że tam nie ma też pieniędzy.
No tak, tak. Tak, wiesz, było z marketingiem prawniczym, wiesz, 4 lata temu, czy 5 lat temu.
A teraz proszę bardzo, jakie po prostu wielkie firmy wyrastają na tej branży.
Trzyosobowe. Czy 4.
A druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że żeby się nie przerażać, jeżeli na rynku już jest 5000 podmiotów, bo zwróćcie uwagę, drodzy słuchacze, na to, że firma Apple też nie wynalazła koła, czy nie wynalazła czegoś, czego wcześniej nie było, że na przykład jak oni zrobili iPoda, no to odtwarzacze MP3 to już wtedy istniały, tak? I ja pamiętam, że w momencie, kiedy wchodził pierwszy iPod, to ja sobie słuchałem MP3 z takiego odtwarzacza, co się iRiver nazywał.
Ja słuchałem Sonego i to byłem na tyle wybredny, czy tam Philipsa na tyle wybredny, że mój odtwarzacz musiał być też nośnikiem USB, więc mogłem zrobić z odtwarzacza i wiesz, przenośny dysk i po prostu odtwarzacz MP3 i to było genialne.
Ale zobacz, i później przychodzi taka firma Apple i zamiata w 2 lata cały rynek, w sensie takim, że wiesz, było tam Creative, coś tam, jakoś to się Mówo chyba tak nazywało, co też było dosyć mocnym konkurentem iPoda i w ogóle tego, nie pamiętasz tego dzisiaj, tak? Właśnie iRivery, które ja pamiętam, bo ich używałem, nie ma tego dzisiaj. Dzisiaj zaczynają powoli się pojawiać jakieś takie odtwarzacze audiofilskie z bardzo dobrymi przetwornikami DAC na pokładzie, ale zasadniczo przez ostatnie, nie wiem, 10 lat w ogóle tylko wszyscy z iPodów słuchali, tak?
A potem tak, tylko zobacz, że więc... porównujesz, wiesz, firmę produktową do firmy usługowej. To jest ciężkie porównanie, no.
Dobrze, no to inaczej. Była sobie firma Barnes & Noble, znaczy chyba do dzisiaj jeszcze jest. Jest sobie Amazon.
Okej, okay, no. Dobra.
To są usługi.
Tak, tak, tak.
Chodzi mi o to, że można zrobić zawsze coś lepiej, tak? Jeżeli masz 5000 kancelarii na rynku i ty jesteś 5000 pierwszą, no możesz powiedzieć, dobra, to ja się boję tego i uciekam i to może być dla ciebie świetne tłumaczenie, dlaczego się czymś nie zajmiesz. Albo możesz się zastanowić, dobra, no to ja spojrzę na tą branżę i to jest 5000 ludzi, to znaczy, że tu są pieniądze i że 5000 firm z tego żyje i może wyżywić swoje rodziny, tak? No to jest w sumie nieźle. No to ja teraz spojrzę, co nie działa w tej branży, może nie w tej branży, ale w tej specjalizacji i zrobię to lepiej. Tak. I jeżeli zrobisz to lepiej, to jest duża szansa na to, że zgarniesz większą część tego tortu, tak? Zanim reszta się zorientuje, że tutaj jest ktoś na rynku, kto robi pewne rzeczy lepiej.
Dokładnie tak. A podobno wystarczy być o te 10-15% lepszym niż konkurencja i już się wygrywa.
Ja powiem jedną radę, którą mam nadzieję, że wszyscy prawnicy sobie zanotują w Polsce i spróbują od jutra albo nawet od dzisiaj zrealizować. Mianowicie wystarczy nawet nie te tam 10%, co Szymon powiedział. Nie, jedną rzecz zmieńcie. W 3 godziny odpowiadajcie na każdego maila.
Mm-hmm. Okej. Okay. Good point. Dobry.
Challenge.
Wiemy o to, jaką specjalizację wchodzimy i dlaczego. To warto zastanowić się, kto kupuje ostatecznie nasze usługi. Czyli w procesie zakupowym usług kancelarii prawnej uczestniczy kilka, przy większych firmach może nawet kilkanaście osób. Ktoś na pewno decyduje. I od osoby, z którą się na początku kontaktujemy przez sekretarkę, przez prezesa zarządu, przez CFO i księgowych i tak dalej, no to w tym procesie zakupowym jest kilka czy kilkanaście osób. I trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, kto to faktycznie jest. I jest to, na to pytanie zdecydowanie łatwiej odpowiedzieć wtedy, kiedy się ma określoną branżę, do której się uderza, czy określony produkt, określoną usługę, którą chciałoby się sprzedać.
Ja chciałbym to uzupełnić o pewien przykład.
No dawaj.
Z tym, kto kupuje twoje usługi, to chodzi o to, że jeżeli jesteś specjalistą od rozwodów gwiazd, no to osobą, która kupuje twoje usługi, będzie rozwodząca się gwiazda. Natomiast jeżeli jesteś specjalistą od due diligence'ów nieruchomościowych, to twoje usługi będzie kupował na przykład fundusz inwestycyjny, który próbuje kupić jakąś nieruchomość, tak? I w związku z tym drogi, w sensie to przez ręce ilu osób przejdzie decyzja o zakupie twoich usług, będą drastycznie różne w obu tych przypadkach, tak? Dlatego segment klienta i dlatego specjalizacja trochę wyznacza to, z kim później się będzie dalej rozmawiało odnośnie zakupu usług, tak? Dokładnie. O to ci chodziło,
Szymon? Tak, zdecydowanie o to. Zakładając, że wiemy, że kupuje cię gwiazda, ten twój rozwód, no to dla tej gwiazdy jesteś w stanie... tą gwiazdę jesteś w stanie dość precyzyjnie opisać pod kątem tego, jakie ma problemy, kim ona jest, jakie ma potencjalne przychody i ile potencjalnie jest w stanie wydać na twoją usługę, z jakimi problemami się mierzy. Czyli możesz opracować pewnego rodzaju personę, opisać cechy osoby zakupowej tak, żeby do tego opisu dopasować i stworzyć komunikaty sprzedażowe, marketingowe i promocyjne.
A nie uważasz, że to jest trochę takie wróżenie z fusów, że ja sobie usiądę i zacznę sobie mówić, dobra, no to będę prawnikiem, który robi rozwody gwiazd, moimi klientami będą ludzie tacy jak Tomek Kamel, którzy mają takie i takie przychody, a może zupełnie kto inny będzie w sumie moim klientem.
No tak, no ale jeżeli decydujesz, że twoim klientem będzie jakiś celebryta, to pewnie wychodzisz z założenia, że jakichś celebrytów znasz, albo przynajmniej masz dostęp do tych celebrytów. I po zrobieniu takich założeń, o których właśnie sobie powiedzieliśmy, mógłbyś poprosić tych, nie wiem, 4-5 celebrytów o to, żeby spojrzeli na te założenia i zastanowili się, czy to do nich pasuje, czy oni by na takie propozycje wartości, czy oni by je zrozumieli. Chciałem powiedzieć poszli, ale zrozumieli i zaakceptowali. Czyli rzeczywiście to jest wróżenie z fusów do momentu, w którym wyjdziesz na rynek, wyjdziesz do ludzi i ich zapytasz, słuchajcie, czy to jest okej, czy wy to rozumiecie, czy może rozumiecie to zupełnie inaczej.
Okej, czyli to jest takie bardziej ćwiczenie w sumie dla przedsiębiorcy niż dla tego rynku, tak? W sensie takim, że to po prostu pomaga zastanowić się, do kogo powinno się dalej pójść i zadać pytanie, czy nasza oferta ma sens, tak?
Tak, no, po prostu trzeba wyjść do ludzi, wyjść na rynek i z tą ofertą przejść się po ludziach i zastanowić się, czy ta oferta działa, czy nie. Czy te komunikaty działają, czy nie działają. I mieć odpowiedź dotyczącą swoich usług i sposobu świadczenia tych usług.
A druga rzecz, która w tym momencie pewnie się pojawi, no to w momencie, kiedy się już sobie odpowie na to pytanie, będzie się miało tę swoją personę określoną, no to będzie wiadomo też przez jakie jak gdyby etapy sprzedaży trzeba przejść, żeby sprzedać finalnie, tak?
Zdecydowanie tak. Będziesz znał etapy sprzedaży i będziesz też znał osoby, które wpływają na decyzję osoby, ostatecznie osoby zakupowej. Bo ile wiesz, ile masz tutaj celebryta, no to można by pomyśleć, że osobą, która wpływałaby na zakup usługi prawniczej będzie mama albo tata tej osoby, tej celebryty. Może być jakiś menadżer, który też na niego wpływa. Może mogą być dzieci. Albo, no nie wiem, no tutaj rozstrzał osób decyzyjnych może być duży. Łatwiej pewnie byłoby powiedzieć w przypadku firm, gdzie osoby zakupowe to są zapewne asystentka prezesa, która trzyma pieczę nad jego kalendarzem. Pewnie osoba, ktoś z księgowości czy z działu finansów, wewnętrzny prawnik, no i sam prezes, no więc...
Tak, bo sam prezes musi podpisać.
No, ostatecznie musi powiedzieć, no dobra, mamy budżet, mamy, no to podpisuję. No to jasne.
Tak jest.
Więc ta ścieżka może być rozbudowana i trzeba ją w jakimś stopniu rozeznać. No, w przypadku biznesu jest ona dosyć prosta, czyli taka przewidywalna. Tak jak powiedziałem, jest to pewnie tych kilka osób, przez których ręce przejdzie nasza oferta.
No dobra, a następny etap budowania specjalizacji na naszej liście bardzo mi się podoba, bo następny etap to jest refleksja nad tym, co chcesz sprzedać, jak opakujesz swoje usługi i jaką wartość, jakie korzyści dostarczysz. I to się trochę wiąże z tym why-em Simona Sineka, bo o ile tam trzeba sobie zadać pytanie, po co w ogóle się zajmujemy prawem, po co budujemy kancelarię i tak dalej, No to tutaj powinniśmy wskoczyć w buty naszego potencjalnego klienta i odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie problemy moja działalność biznesowa rozwiąże temu klientowi, tak?
Dokładnie, no tu nie ma nic do dodania. Powiedziałeś wszystko, co należy powiedzieć. W sumie to, co warto jeszcze zrobić przy opakowaniu swojej usługi, to spojrzenie właśnie na to, tak jak Jerzy powiedziałeś, żeby wejść w buty klienta i ostatecznie zobaczyć, że ten klient nie kupuje od ciebie prawa cywilnego na przykład, czy prawa handlowego, ale kupuje od ciebie, no nie wiem, rejestrację spółki, czy audyt umów, czy no nie wiem, no właśnie. Więc trzeba też nie tylko wejść w te buty i mówić językiem, czy opisywać usługę językiem klienta.
Ja to bym nawet jeszcze trochę bardziej rozszerzył i bym powiedział, że klient nie kupuje rejestracji spółki, tylko kupuje brak problemów przy rejestracji spółki.
No, dokładnie tak. I raczej jak idziesz... No właśnie, to jest przykład naszej...
Albo brak straconego czasu przy robieniu due diligence'a nieruchomościowego.
Dokładnie tak.
Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem.
Due diligence'a, odmieniłeś diligence'a.
Due diligence'u.
Okej. Okay. No więc...
No, tak, próbuję to spolszczyć. A jak się mówi w ogóle po polsku due diligence?
Audyt.
A no właśnie, audyt. Dobra, no to jak już wiemy, co chcemy sprzedać, jakie problemy rozwiążemy naszym klientom, jaką wartość im dostarczymy, z bardzo dużym naciskiem na wartość,
no to,
to zastanówmy się dalej.
Zastanówmy się, kto pomoże sprzedać usługi. I ja zadaję sobie to pytanie dlatego, że każdy prawnik czy każdy przedsiębiorca ma ograniczone zasięgi w dotarciu z usługą do swoich klientów. To znaczy zasięgi są ograniczone przez nasze znajomości, przez listę kontaktów w telefonie czy listę kontaktów na LinkedInie. I żeby rozszerzyć tę listę, żeby przebić ten szklany sufit własnych zasięgów, trzeba znaleźć partnerów. Mam tu na myśli stowarzyszenia, fundacje, jakieś fundacje, organizacje branżowe.
Szymon, ale nie prościej zrobić kampanię na fejsie po prostu?
No pewnie prościej, ale ten, wiesz, ta kampania na fejsie jest taka zawsze... Znaczy nie, no, nie jest, jest prościej, ale to jest komunikacja bardzo, wiesz... Projekt bardzo krótkoterminowy, no. Zrobisz kampanię na fejsie, ona będzie trwała tydzień i to ci się skończy właśnie po tym tygodniu.
No, ale z fundacją zwiążesz się jakimś zrzeszeniem swojej branży, zwiążesz się i też tam będziesz, nie wiem, dwa razy do roku na obiedzie na przykład.
O, dlaczego? Masz... Wszystko zależy, jakie fundacje. Oczywiście są takie, czy takie organizacje branżowe, dla których możesz pójść i być tylko raz czy dwa w roku na obiedzie, no, ale są takie, które rzeczywiście faktycznie mocno działają. I jeżeli ktoś na przykład chciałby teraz zajmować się blockchainem i bitcoinem, no to jakieś 2 miesiące temu powstało stowarzyszenie Polska Izba do Spraw Blockchain Nowych Technologii chyba, tak się nazywa. Zapewne jest tam miejsce dla kolejnych prawników, można się w tym miejscu pojawić i oprócz tego, że taka izba czy taka organizacja pomoże ci w dotarciu do klientów, chociażby do tych klientów, którzy są członkami tej izby, to też obecność w takiej organizacji czy posługiwanie się też logo taką organizacją weryfikuje i potwierdza twoje kompetencje i wśród firmy z branży zorientują się, że kurczę, on jest, należy do tej fundacji czy do tej organizacji branżowej. Znaczy się, że ma kompetencje, no nie przyjęliby go tam, gdyby nie miał.
Nie no, spoko. Już teraz rozumiem, bardziej mi chciałbym tutaj zwrócić uwagę na naszych słuchaczy na jedną rzecz, że tu chodzi o taką prawdziwą współpracę, w sensie takim, że sobie wybieramy jakieś zrzeszenie, czy jakąś organizację, z którą później chcemy długoterminową jakąś relację jednak nawiązać. Czyli no, postarajcie się nie wybierać takich firm, które na przykład za konkretną sumę pieniędzy sprzedadzą wam jakiś konkretny logotyp typu rzetelna firma w branży prawniczej albo coś takiego, bo tego też dosyć dużo ostatnio na polskim rynku jest i przedsiębiorcy dostają taką komunikację na zasadzie: kup u nas certyfikat tego, że jesteś spoko.
Tak.
A to nie o to chodzi, żeby kupić certyfikat, tylko chodzi o to, żeby faktycznie z kimś się zaprzyjaźnić i jakoś poznać ludzi, którzy też tam działają w tej organizacji i w ten sposób rozszerzyć swoją sieć zasięgów, tak?
Tak, te certyfikacje to jest ciekawy biznes i ciekawy produkt. Może byśmy zrobili jakąś certyfikację kancelarii, słuchaj, bezpieczna kancelaria.
No właśnie. Certyfikacja kancelaria poza prawem. Dobrze brzmi, nie?
Brzmi dobrze, ale nie wiem, czy ktoś chciałby kupić, wiesz, certyfikację. Szanowni słuchacze, gdybyście chcieli.
Czekamy na zgłoszenia. Kto by chciał dostać certyfikat poza prawem?
Certyfikacja będzie polegała tym, że z Jerzym przychodzimy, umawiamy się na pizzę, rozmawiamy i wystawiamy certyfikat.
Ale to w ogóle, ja myślę, że to byłaby taka certyfikacja badania dystansu do siebie, że prawnik przychodzi i dostaje certyfikat, że jest poza prawem. Zapisuję sobie na to-do liście, żeby zaprojektować statuetkę, tak, którą będziemy rozdawać.
Właśnie, słuchaj, to byłby dobry, w ogóle wróć, to byłby dobry ranking, wyobraź sobie, są rankingi rzepy, gazet.
Ewordsy, ze statuetkami, tak?
Nie jestem poza prawem.
Kancelaria poza prawem.
Dobre. Słuchajcie, no to 2020 będzie nowy ranking w Polsce, kancelarii poza prawem. Na końcu naszej listy jest odpowiedź na pytanie, jakie narzędzia marketingowe wykorzystasz, żeby dotrzeć z tymi wartościami, które sobie opisałeś, do tego segmentu, czy tą ofertą, do tego segmentu klienta, którego też sobie wskazałeś. Bo tych narzędzi może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast są tak.
Ale najlepszym są podcasty oczywiście.
Podcasty poza prawem są najlepsze. Podcasty oczywiście są jednym z kanałów. I na pewno są bardzo dobrym kanałem, szczególnie przyszłościowo. Natomiast tych narzędzi po prostu jest bardzo dużo i należy się zastanowić, które narzędzia będą działały dla ciebie i na które ty poświęcisz czas, które ty czujesz.
Ale Szymon, no fajnie, ale to wiesz, ludzie, którzy tego słuchają, to chcą konkretów. Więc tak, po pierwsze, róbcie podcasty, po drugie, budujcie listę mailingową.
Po trzecie, róbcie podcasty. Tak, oczywiście, lista mailingowa, tak.
Znaczy róbcie, w sensie komunikujcie się przez podcasty. A dlaczego ja tak namawiam do tych podcastów, poza tym, że uwielbiam podcasty, to też wydaje mi się, że w różnych specjalizacjach i w różnych konfiguracjach te podcasty się mogą sprzedać. Na przykład to też może być bardzo dobry wehikuł marketingowy jako taki na przykład content zamknięty dla pewnych klientów.
Oczywista sprawa.
Że, nie wiem, kancelaria na przykład może się zdecydować, że będzie się specjalizowała w prawie pracy, i będzie nagrywała tylko i wyłącznie odcinki podcastu dotyczące prawa pracy, które nie będą na przykład publikowane tak po prostu online, tak jak my to robimy, tylko na przykład będą rozsyłane w formie newslettera do swoich klientów. No,
tak, dokładnie tak.
Jako taki alert cotygodniowy, nie? Że jeżeli jesteś z nami współpracujesz, to dostajesz taki cotygodniowy alert, ale on nie będzie polegał na tym, że trzeba przeczytać jakiś newsletter, klikać w linki i zaangażować wszystkie swoje zmysły, tylko wsiadasz do samochodu i sobie w poniedziałek rano odsłuchasz dedykowanego odcinka podcastu.
To byłoby genialne. Jeszcze newsletter, który przychodzi do ciebie, jest personalizowany, imienny. Dzień dobry, panie Andrzeju, czy pani Anno. No. Tutaj jest podcast, nowy odcinek dla ciebie podcastu o zmianach w prawie pracy, tam nie wiem, księgowości, finansów i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
Bardzo dobry.
Także to jest to. Plus no, chodzi też o to, że dlaczego powiedziałem, że podcast, a później zaraz budowanie listy mailingowej, bo to już kilka razy o tym mówiliśmy chyba w tym podcaście, a ja na pewno wielokrotnie o tym wspominam w różnych swoich tam komunikatach, że no, lista mailingowa to jest coś takiego, co zawsze będzie twoje, tak? W sensie, jeżeli już zostanie to zbudowane i tam jacyś ludzie na tej liście są i oni faktycznie czytają twoje treści, to jest coś, co może być wykorzystane na różne sposoby do rozwoju firmy. W przeciwieństwie do Instastory na przykład, które dzisiaj Szymon wspomniałeś, no, które po pierwsze znika za sekundę po tym, jak się je nagrało i obejrzało, a po drugie, no nie wiadomo, co zrobi właściciel Instagramu za rok na przykład,
oczywista sprawa.
3 lata.
Mail będzie mail na pewno będzie długo istniał.
Tak.
Więc budowanie listy mailingowej jest bardzo ważne, chociażby też dlatego, że ta lista mailingowa jest, czy mail jest czymś bardzo indywidualnym, jest takim
osobistym.
Właśnie bardzo tak. Intymnym, bym nawet powiedział. To jest moja skrzynka, moje maile i ta komunikacja, to może być masowa komunikacja między kancelarią a odbiorcami i ta masowa komunikacja może mieć charakter bardzo indywidualny. Systemy tak. mailingowe, takie jak polski Freshmail, GetResponse, MailChimp, wiesz, ty zawsze ty podasz pewnie swój jakiś ulubiony.
Ja lubię MailerLite.
No, MailerLite. One wszystkie dają na pewno, dają możliwość bardzo dużej personalizacji i tworzenia komunikatów bardzo osobowych. Może nie osobowych, osobistych.
Można sobie bazę klientów podzielić na, nie wiem, właśnie albo geograficznie, albo według jakichś tam innych segmentów. No, to się chyba segmentacja
tak,
klientów.
Tak, segmentacja, oczywiście, że tak. Segmentacja komunikatów, segmentacja baz. Słuchajcie, podsumowując nasz dzisiejszy odcinek o budowie specjalizacji w kancelarii, trzeba zacząć od dlaczego i opieramy się tutaj na książce autorstwa Simona Sineka Start With Why. Trzeba zastanowić się, jaka to będzie specjalizacja, jak ona jest głęboka, jaki jest potencjał rynku. Zastanowić się, jacy są klienci, kto ostatecznie kupuje usługi. Opracować swoją wartość, swoją propozycję wartości. Sprawdzić, kto pomoże sprzedać i jakie narzędzia marketingowe wykorzystać.
A potem koniec.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.